Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. W 45. odcinku audycji Zmieniaj Świat goszczę Paulinę Czerwińską, rekruterkę i specjalistkę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z ponad 10-letnim stażem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzisiaj porozmawiamy o zmienianiu swojego świata zawodowego. Chciałam zapytać, jak to jest w tym momencie, kiedy jesteśmy jeszcze na studiach, a za chwilę już powinniśmy być w pracy. I to jest chyba ta ogromna zmiana, która nas spotyka, bo rzeczywiście zmienia się nie tylko perspektywa tego, jak się utrzymujemy na co dzień, ale też perspektywa samego życia. Życie studenckie, a życie zawodowe z obowiązkami, już innej zależności. Wydaje się, że to jest trudne przejście na ten drugi etap życia, można powiedzieć.
Tak, może to się wydawać trudne i też pewnie wiele osób nas tym straszy, że to może być taki przerażający etap, że teraz coś się skończy, coś się zacznie. Więc dobrze jest się do tego etapu odpowiednio przygotować. Myślę, że przygotować się możemy na wiele sposobów już w trakcie studiów. Dobrze jest poznawać ten zawód, do którego się przygotowujemy, bo teoria to jedno i to, czego uczymy się na studiach, to jedno, ale myślę, że dobrze poznawać też, w czym ten zawód się wiąże, jakie konkretne odłamy tego zawodu chcielibyśmy lepiej poznać, chcielibyśmy praktykować, bo znam wiele przypadków, w których ludzie wychodzą z uczelni przekonani, że kształcę się w tym kierunku, chcę to robić, a potem okazuje się rzeczywistość zupełnie inna, że ja, nie wiem, studiowałem jakiś kierunek, nawet ja jestem takim przypadkiem, studiowałam ekonomię i jak kończyłam studia, brałam udział w rekrutacjach do banku, między innymi, bo wydawało mi się, że po ekonomii będę pracować w banku i cieszę się bardzo, że wtedy trafiłam na rekruterki, które mnie rekrutowały, które po trzecim etapie powiedziały, okej, chcielibyśmy panią zatrudnić, ale wiemy, że pani się u nas będzie nudzić, bo ta praca, którą my oferujemy, jest po prostu nudna, tak? A ja tak w ogóle tego nie postrzegałam. Ja postrzegałam to zupełnie inaczej, z czym innym mi się to kojarzyło. Więc wydaje mi się, że super jest mieć możliwość poznać zawód, do którego się przygotowuję, wszystkie aspekty tego zawodu i te takie fajne elementy, ale też takie niefajne. Nie wiem, że geodeta sporo biega po polach, tak? W różnych warunkach atmosferycznych, więc że to są takie różne aspekty tego zawodu, więc jak najbardziej korzystać z praktyk, ale w taki konkretny sposób, czy też korzystać z innych możliwości, nawet w jakiejś takiej wakacyjnej pracy w miejscach, które są powiązane z tym, co chcemy robić. Jak już przyjdzie ten moment, że szukamy pracy, to wydaje mi się, że dobrze jest samemu sobie odpowiedzieć na takich kilka pytań dotyczących tego przyszłego miejsca pracy. No wiadomo, to co może przyjść do głowy jako pierwsze, to jest to, ile chcę zarabiać. Ale na temat zarobków dobrze jest spojrzeć z dwóch stron. Oczywiście z jednej takiej życzeniowej, ile chcę zarabiać, ile potrzebuję, ile pieniędzy chcę mieć, ale z drugiej strony, co za to mogę zaoferować, co za to potrafię może więcej, jeżeli to, co chcę, to, czego oczekuję, ile będę chcieć zarabiać, będzie trochę większe niż na przykład rynek, bo warto jest też to, co chcemy porównać z rynkiem, to przemyśleć sobie dobrze, co ja za to mogę dać więcej na przykład. Może znam więcej języków, może trochę lepiej znam branżę, może mam jakieś, nie wiem, pomysły, więc dobrze jest ze swoimi oczekiwaniami zestawić też to, co ja mogę, w ten sposób przygotowywać się do rozmowy, więc to mieć. Możemy też zastanowić się, szukając tego swojego przyszłego pracodawcy, czego ja tak naprawdę od niego oczekuję, bo są różne scenariusze, tak? Spotykam się często z tym, że my tak naprawdę nie wiemy, kogo szukamy i szukamy miejsca pracy, na przykład, który oferuje nam najwięcej finansowo, nie? Bo kryteria takie związane z pieniędzmi są takimi najważniejszymi kryteriami i nie patrzymy na to, co dalej. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że najwięcej może nam dać ten, który daje nam najwięcej kasy, nie? I okej, może to być takie trochę wątpliwe. Natomiast, jeżeli spojrzymy na to z drugiej strony, niektórzy szukają na przykład, powiedzmy, prestiżowego pracodawcy, nie? Czyli są gotowi pójść do stabilnej marki, która ma renomę. Często może być tak, że ta marka może nie dawać takich wynagrodzeń jak inne firmy, ale daje renomę, na której później taki kandydat, że tak powiem, leci we wszystkich później kolejnych pracach, bo ma prestiż danej firmy, danego stanowiska. Często pracodawcy widzą to, że oho, tutaj jest ktoś, kto pracował w takiej dużej organizacji, no to pewnie nam też przyniesie jakiś know-how, wiedzę, doświadczenie, więc wydaje mi się, że czasami warto spojrzeć na te korzyści, które możemy dostać od takiego pracodawcy, jak na przykład właśnie taki prestiż, który no dobrze będzie wyglądał w CV, rekruterzy albo nawet pracodawcy, nie tylko rekruterzy, będą na to patrzeć i na to zwracać uwagę. Dla mnie ważnym elementem są też możliwości rozwoju. I tutaj też dobrze jest mieć to przemyślane, jakiego rozwoju oczekujemy, bo ja bardzo lubię o to pytać i bardzo często też już może osoby, które są dłużej na rynku pracy, mówią, że zmieniam pracodawcę, bo tutaj nie miałem możliwości rozwoju. A ja zawsze pytam, a jakiego rozwoju oczekujesz? Bo dla jednego rozwojem jest to, że pracodawca wysyła mnie na szkolenia i my możemy na to jako kandydaci do pracy patrzeć, że wow, no ja oczekuję rozwoju, więc ja chcę, żeby mnie rozwijali w nowych technologiach, żeby puścili mnie na kurs języka, żeby dali mi jeszcze takie i takie szkolenia. A dla pracodawcy rozwój jest taki, że no ja szkolę go na tym stanowisku, uczę go do tej i do tej roli i uczę takich, no może trochę nudniejszych rzeczy, tak? Ale i to jest rozwojem, tak? Więc dla kogoś to może być rozwojem, a my możemy oczekiwać tego. Fajną opcją rozwoju też jest możliwość pracy z jakimś ciekawym, powiedzmy, mentorem, czyli osobą, która teraz pełni to stanowisko, które my w przyszłości chcielibyśmy pełnić. I dla nas rozwojem jest możliwość uczenia się od tej osoby i pracowania z nią i zdobywania tego know-how w takiej bezpośredniej pracy, co jest też takim niepisanym elementem, ale no dla nas może teraz nie być jakimś takim lukratywnym stanowiskiem, ale w przyszłości może zaowocować, że my się po prostu bardzo dużo tej osoby uczymy. Więc to jest też ta perspektywa rozwoju ciekawa dla osób, dla których to jest ważne, że jak szukamy tego pracodawcy, to możemy też na to zwracać uwagę, czy będziemy mieli od kogo tam się ewentualnie uczyć dobrych praktyk. Co jeszcze, jeżeli chodzi o takie możliwości rozwoju, no to oczywiście dużo osób jako rozwój określa awans na poszczególnych stanowiskach, czy możliwość szybkiego pięcia się po szczeblach kariery. I tutaj no też inne możliwości daje organizacja, która jest uporządkowana, ułożona, dla której rozwój nie jest aż tak bardzo ważny, a inne możliwości daje startup, w którym na początku nie jest stabilnie, w którym na początku może wynagrodzenia nie są jakieś super wysokie, ale te możliwości tego, żeby tam szybko piąć się po szczeblach kariery są dużo większe niż w organizacji, która jest dużym graczem, która jest od zawsze i tam już struktury są ułożone, nie ma perspektyw na zmianę i tam może być tak, że na stanowisku albo nie będzie tam w ogóle dla nas możliwości rozwoju, albo firmy mają jakieś programy rozwojowe i mogą nam o tym powiedzieć już na etapie rekrutacji, ale one dotyczą tylko wąskiego zakresu, nie? Że tak jakby nie jest tam przewidziany rozwój, nie wiem, w różnych, w kolejnych na przykład filiach firmy czy tego typu. To też my możemy już po swojej stronie mieć przemyślane, czego my tak naprawdę potrzebujemy. No i jeszcze taki ważny element, myślę, który dobrze jest sobie przemyśleć, to też taka kultura organizacyjna. Czego my potrzebujemy. Bo jak sobie zestawimy wszystkie te rzeczy i powiemy, że chcemy wszystko, to możliwe, że takiego pracodawcy nie ma. Więc dobrze jest mieć przemyślane, okej, jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, to czy chcę trafić do firmy, która jest uporządkowana, w której właśnie są jakieś takie może ścieżki awansu, czy może takiej, w której to jest wszystko płynne, tak? Dzieje się dynamicznie. Co jest dla nas ważne? Jak się podchodzi, nie wiem, do współpracy, do wdrożenia pracownika, do onboardingu, czy są wszelkiego rodzaju standardy, czy powiedzmy jest to takie trochę na hura, co częściej widzimy w mniejszych organizacjach. Nie zwraca się aż tak mocno uwagi na pracownika, jak dzieje się to na przykład w korporacjach.
A co jeśli chodzi o wartości? Bo dzisiaj młodzi ludzie, wspomniałaś na początku o tym, że to wynagrodzenie jest najważniejsze, a chociażby chyba dla takich zetek już, to wynagrodzenie nie jest na pierwszym miejscu. Dużo bardziej liczy się właśnie atmosfera i możliwość work-life balansu, tak to nazwijmy.
Tak, myślę, że to też dobrze jest przed samym sobą powiedzieć, czego ja tak naprawdę oczekuję, bo jeżeli szukamy takich organizacji, no to nie każda będzie tak miała, no nie oszukujmy się. To, że to jest teraz na topie, work-life balance, czy wszelkie rzeczy związane z pracownikami, no to no są organizacje, dla których to nie jest priorytetem. Ja myślę, że dobrze jest przyjrzeć się, jakie działania na zewnątrz firma podejmuje, przyjrzeć się temu, jakie ma profile na przykład w socialach, czy tam rzeczywiście coś się dzieje, czy tam rzeczywiście kładzie się nacisk na pracowników, bo okej, wartości można mieć zdefiniowane, można o nich napisać ładnie na stronie, ale one w ogóle mogą nie mieć odzwierciedlenia w działaniu, więc ja zachęcam do tego, żeby zobaczyć, czy takowe w ogóle są. Jeżeli są, to czy widać te wartości w działaniu właśnie na social mediach, jak firma się prezentuje, to wtedy jest szansa, że znajdziemy firmę, która ma spójne wartości z nami i te wartości będą widoczne w pracy. Nie, bo czasami bywa tak, że one są tylko na stronie internetowej, ale w rzeczywistości ich nie ma w organizacji, tak bywa też. A czasami bywa tak, że nie ma ich zapisanych, a po prostu są niepisane w głowie szefa na przykład, czy prezesa, ale one nie mają dużo wspólnego z work-life balance na przykład.